pociemniało. W cichym niebie wszystko drzemie. No a ja, ciche niebo cicho woła, cicho szepcze ciepłe słowa, słowa, które szumią cicho. No a ja, pod tym niebem staję niemy, patrzę w górę, pragnę wierzyć. Pragnę tego, czego często jest mi brak. Widzę w górze chmury szare, widzę bezkres niepoznany. Marzę wciąż, by coś się stało, coś, co złączy nas.
Ciche niebo błyska chwilą, chmury suną, nikną, płyną. Gdzieś w oddali słychać szepty. No a ja pragnę wierzyć w Tobie znane, pragnę szczęścia być kochaną. Czy to chmury o tym szepczą, czy to ja?
Niebem staję niemy, patrzę w górę, pragnę wierzyć, pragnę tego, czego często jest mi brak. Widzę w górze chmury szare, widzę bezkres niepoznany, marzę wciąż, by coś się stało. Coś, co złączy nas. Ciche niebo poszarzało, ciche niebo pociemniało. Marzę wciąż, by coś się stało, coś, co złączy nas.
Ciche niebo cicho woła, cicho szepcze ciepłe słowa, marzę wciąż, by coś się stało.
Coś, co złączy nas.
Coś, co złączy nas.
Ostatnią część programu rozpoczęli Michał Bajor i Kaja. Z miejsca przejdziemy do napisanego przez Karola Iżykowskiego dukata, opublikowanego w 1922 roku w zbiorze opowiadań pod tytułem Spod ciemnej gwiazdy. Dukatowi towarzyszy tam dodatek w postaci pod tytułu Studium wyssane z palca. Jest to pełna emocji rozmowa dwóch kobiet. W obie wcieliła się Małgorzata Maciejewska.
Sąsiadka pewnie wychodzi, żeby na mnie nakrzyczeć przez to, że drzwi u mnie otwarte i para bucha. A czy ja się będę w tej parze dusiła, pani myśli? Smród niech cholera porwie. A co pani się tak zamyka od siebie? To pani nie zaszkodzi. Pani nie taka wielka pani, żeby same perfumy wąchać. Ja tu od 2 dni się sprowadziłam, a drzwi u pani wciąż zamknięte. Myślę sobie, chorują czy co? Korona by mi z głowy nie spadła, gdybym wyszła. To klucz się, proszę pani sąsiadki, zgubił i wychodziliśmy tamtędy. U mnie to się nigdy nic nie zgubi. Ja będę tędy mydliny wylewała, proszę pani. Niech no pani mi tu nie sypie tyle odpadków z kartofli. Kartofle tego roku to takie świństwo, że aż strach. To pani tak ciągle pierze? No, a jakże? Przecież ja nie żadna hrabina ani prezydentowa. Ja praczka prywatna. Piorę dla moich gości. Niech ich choroba weźmie z tymi brudami. Chwała Panu Bogu, że są brudy. To piorę.
Ale tu podłoga w siące zaciekła i szyba wybita.
Pani pewnie powie, że to ja wybiłam.
A kto wybił? Samo się wybiło? Ja tego płacić nie będę.
To było wybite. A może wybił jakiś dziad? A może mój Staszek Andrus, co to cały dzień go w domu nie ma?
Hej, Staszek!
No, widzi pani? Takie zmartwienie. Jak go dziś nawalę.
Helenko, wynieś tam co dziadkowi. Masz tu centa, to nasz dziadek.
Pani będzie tu dziadów ściągała? A, moje dziecko, przypatrz nosie dokumentnie. Czy to cent, a nie dukat?
Powycieraj go. A najlepiej nie dawaj.
Bo ja, proszę pani, to raz się pomyliła. I dała dziadowi dukat zamiast centa. No umyślnie teraz takie te centy robią, żeby ludzi tumanić, żeby były podobne do dukatów. Ile ja dni prała, żeby tego dukata zarobić. Chciałam go dać Matce Boskiej Częstochowskiej. Za moje grzechy, mojego męża łajdaka, Staszka Nicponia.
Hej, Staszek, czekaj, czekaj, ja ci skórę. Czego ty psa ciągniesz za ogon? Puszczaj go.
Weź kota od psa, weź hyclu, bo rzucę garnkiem.
Ale jakże to było, pani kochana, z tym dukatem, bo ja także miałam wypadek.
Pewnie, jak pani wciąż ściąga dziadów. O, idzie taki przez podwórze, niby żebrze, modli się, ale patrzy na prawo, na lewo, co by porwać. Ja pani powiadam, od tego czasu nie mam serca do dziadów. Pierwej to ta dałam mu nawet co wychlać, co się zostało, albo i stare papucie, ale teraz won.
To oni pani dukata ukradli?
Niech się pani nie śpieszy, ja to wszystko pani detalicznie opowiem. I niech się pani nie przesłyszy, ja miałam dukata. Chowałam go na spodzie kufra, ale raz było na stole. I tak jak pani raz, Staszek, zanieś centa dziadowi. To mi się zawsze przypomina, gdy takiego dziada widzę. Trzeba każdemu na palce patrzeć. A potem czekałam ja na tego dziada. Myślę sobie, pokażę się tutaj, zechcę drugiego dukata dostać.
Bo u mnie, proszę pani, to mój mały połknął dukata.
Ale ja pani mówię, że to dziad wziął. Ja ich znam. To trzeba świat znać. Szturknął go mój mąż.
Tego samego dziada?
No przecie pani powiadam, że drugi raz przyszedł ten, a może inny.
Mój mąż potrząsnął nimi, wypadły mu z łachmanów pieniądze.
Wypadł i dukat! Ha, i bądźże tu litościwym. Mój mąż go buch pod brodę. Skąd to masz? Buch go raz i drugi raz. Dobrze mu tak. Dlatego, proszę pani, ja teraz już nigdy nie biorę dukatów.
Ale proszę pani, gdy mój mały połknął, to dawaliśmy mu na przeczyszczenie i sadzaliśmy na nocniczku.
Co mi tu pani za bzdury plecie? Ja będę dziada sadzała na nocniku? Dziad przecie przysięgał, że to jego, więc mąż wziął go na policję. Moja pani, co by to sobie można było kupić za dukata?
Za rękawek i kulczyk do reparacji i gorset i do szparkasy jeszcze dać.
Ha, ja oszczędna jestem.
I proszę pani, jemu to potem wylazło.
Ta co pani gada? Przecież mój mąż wziął go na policję i potem pił przez 2 dni za mój krwawy grosz, ale się nie przyznał. Wraca, a ja go w pysk. Gdzie dukat? A potem on mnie ze 2 razy. Taki łajdak. Ja na niego pracuję, a on mi dukata bierze i przepija. I od tego czasu ja nie mam serca do dziadów. Bo gdyby taki dziad, przynajmniej Katarynkę sobie kupił. Ale on łajdak zaraz przepije i potem poniewiera człowieka za to, że ciężko pracuje.
Co pani mówi? I pani się tak daje?
O, moja pani, ja jego także. Ja jestem pani u siebie w domu. Staszek, weźmiesz ty precz tego kota?
To mi pani żal, bo nasz dukat się znalazł niby w nocniczku, ale to nic nie szkodziło. Chwała Bogu, że się znalazł.
Co mi tu pani mówi? Ja bym tam gmyrała w nocniku. Ja honorowa kobieta, moja pani, ja szlachcianka. Ja tu zaraz pani coś pokażę. O,
widzi pani ten szal? Podoba się pani? No, no, to pani sobie kupiła?
A pani myśli, że mu kradła? Dlaczego ja sobie nie mam kupić? To przecie za tego dukata, o którego tyle się namartwiłam.
Więc ten dukat jakoś się znalazł. Chwała!
Ja przecie pani gadam od samego początku. Ten samiuśki, com go dała dziadowi.
Chwała Bogu, że mi pani się znalazł.
Pewnie, że się znalazł. A cóż to ja gorszego?
A mówiła pani, że dziad go przepił?
A on mi wszystko przepija. Ja przecie miałam majątek.
Bo ja odprawiłam nowennę i mój znalazł się w nocniczku dziecka.
Ale i pani się znalazł. Pani by chciała, żeby się nie znalazł? A co to pani szkodzi?
Ale jakże to było?
Staszek Huncwot go zapodział. Wpadł pod kufer, a potem ja znalazłam na spodzie kufra. Potem dostał po tyłku. No, niech ręka boska broni. A pani mi tu wciąż bzdyże, że mój mały połknął. Jaki mały? Co za mały? To się tak łatwo nie gubi, jak się pani zdaje. Ja pani na drugi raz pokażę ten dukat.
Zobaczy pani, że nie połknął.
Połknął na nocniczku.
Dobra jest pani sobie.
A skądże ta chustka?
A co się pani wtrąca do mojej chustki? Proszę pani, przez panią to mi już woda wychłudła na nic. Nie mam czasu. A ten dukat to ja kiedy pani pokażę.
Dialog przeprowadzony na schodach dawnej kamienicy przedstawiła Małgorzata Maciejewska. Autor to żyjący w latach 1873-1944 Karol Iżykowski. Po tym aż się prosi, by przypomnieć song Sprzątaczki, czyli piosenkę ze słowami Jonasza Kofty i muzyką Krzysztofa Paszka.
Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce. Jak pracują brudzo, jak nocują brudzo, jak się nudzą, brudzo najwięcej! Jak one te ludzie wstydu nie mają, że też na mnie oglądać to padło. Po hotelach się gzo, po pornografię uprawiają. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każde jedne prześcieradło. Jak one te ludzie, kiedy robią ze sobą koniec. Te różne ludzie nie pomyślą nawet, tylko żyły sobie ciach i zadowolone. A to potem wszystko musi być na mokro szorowane. Na sucho nie pójdzie. Ja wszystko robię i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Jak one te ludzie chcą mieć wygodnie. Najbardziej konsumpcyjna jest młodzież. Do tego nawet doszło, że się relaksują w spodnie. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każda jedna odzież. Jak one te ludzie, co chcą zrobić lepiej, nie pomyślą, ile przy tym się nabrudzi. Tylko w książkach czytają, idę tak i klepie. I ja ta w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem, a róbżesz jeden z drugim rewolucję. Rób! Tylko potem posprzątaj po sobie!
Jako przejście do żółtej farby, czyli jednej z bajek Roberta Louisa Stevensona, posłuży piosenka Krzysztofa Napiórkowskiego.
Czasem gorący wulkan pełen lawy kłamstw. Wszędzie coraz mniej prawdy i człowieka, i coraz dłuższa w nas samotności rzeka. Tylko czasem przez sen,
i tylko czasem przez sen,
da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Niech przyjdzie. Nie zważamy na słowa.
czasem przez sen.
I tylko czasem przez sen.
Da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Niech przyjdzie noc.
O zgodę nie tylko serc nie jest łatwo. Za chwilę jedna z bajek Roberta Louisa Stevensona, którą znalazłam w wydanym w Nowym Jorku polsko-amerykańskim ilustrowanym informatorze i kalendarzu Nowego Świata na rok 1953. Nie ma tam nazwiska tłumacza. Robert Louis Stevenson, bajki. Żółta farba. W pewnym mieście żył fizyk, który sprzedawał żółtą farbę. Farba ta miała tę przedziwną i szczególną właściwość, że kto wysmarował się nią od stóp do głów, był wolny raz na zawsze od niebezpieczeństw życia, niewoli grzechu i trwogi śmierci. Tak przynajmniej głosił w prospekcie ów fizyk i to potwierdzili zgodnie wszyscy mieszkańcy grodu. Do niczego też więcej nie palili się obywatele tego miasta, jak do porządnego wymalowania się cudowną farbą i nic bardziej nie radowało ich serc, jak widok wymalowanych bliźnich. W mieście owym mieszkał także pewien młodzieniec, pochodzący z bardzo dobrej rodziny, lecz nieco nieporządny w sposobie życia, który doszedł już do wieku męskiego i za nic w świecie nie chciał słyszeć o poddaniu się operacji wymalowania. Będzie na to czas jeszcze jutro, odpowiadał na namowy życzliwych. A gdy to jutro nadchodziło, znowu odkładał na później. Prawdopodobnie zwlekałby z cudowną operacją aż do chwili zgonu, gdyby nie przypadek. Młodzieniec posiadał przyjaciela, trochę od siebie starszego, lecz wielce podobnego w sposobie życia. Przyjaciel młodego człowieka, przechadzając się pewnego pięknego poranku po drodze publicznej, nieskażony najmniejszą plamką tajemniczej farby na ciele, został niespodziewanie przejechany przez najzwyczajniejszy wóz do polewania ulic i zmarł w pełnym blasku. Przypadek ten wywarł na drugim tak wstrząsające wrażenie, że nigdy jak żyję nie widziałem człowieka, który by gorzał większą żądzą pomalowania się. Jeszcze tego samego wieczoru zgromadziła się cała rodzina młodzieńca i przy akompaniamencie stosownej muzyki i głośnego płaczu delikwenta odbyła się ceremonia wymalowania. Pacjent otrzymał trzykrotne pociągnięcie na całym ciele wraz z kleksem farby na głowie. Sam fizyk poruszony był do łez tą uroczystością i zapewniał, że nigdy chyba nie wykonał swego cudownego zabiegu z taką dokładnością i starannością. Po upływie 2 miesięcy przyniesiono do domu fizyka młodzieńca na noszach. Co to ma znaczyć? Darł się w niebo głosy ranny, gdy tylko fizyk otworzył mu drzwi. Według pańskich zapewnień miałem być wolny od wszelkich niebezpieczeństw życia, a oto przejechał mnie ten sam wóz do polewania ulic, który przyprawił mego przyjaciela o śmierć i złamał mi nogę. Tam do licha zaklął fizyk. To istotnie niewesoła historia. Widzę jednak, młodzieńcze, że muszę wyjaśnić panu, na czym polega właściwe działanie mojej farby. Złamanie nogi to drobnostka w porównaniu z najgorszym, co może spotkać człowieka. Jest to rodzaj wypadków, w których farba moja nie ma prawie zastosowania i jest niejako bezsilna. Grzech, mój drogi przyjacielu, grzech. Oto jedyne niebezpieczeństwo i klęska, których lękać się winien człowiek prawdziwie mądry. Uodporniłem pana przeciwdziałaniu grzechu. A skoro nawiedzą pana pokusy, wówczas poznasz, młodzieńcze, cudowne właściwości mej farby i wychwalać będziesz błogie skutki jej działania. Ach, jęknął głucho młody człowiek, nie rozumiem ani w ząb pańskiego gadania i całe to kazanie brzmi mocno niezachęcająco. Ale miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze i że szybko wyliżę się z tego paskudnego złamania. Tymczasem zaś będę panu bardzo zobowiązany za złożenie mojej nogi. Pozwolisz, młodzieńcze, ale to nie należy już do mnie, odparł fizyk. Lecz jeśli ci ludzie zaniosą pana do chirurga, który mieszka zaraz po drugiej stronie ulicy, jestem pewien, że sprawi on panu ulgę. W 3 lata potem wpadł młody człowiek do domu fizyka w wielkim pomieszaniu i podnieceniu. Co to ma wszystko znaczyć? Wrzasnął, gdy tylko fizyk ukazał się na progu. Miałem być wolny na zawsze od niewoli grzechu, a dopuściłem się właśnie fałszerstwa, podpalenia i morderstwa. Tam do diabła, zaklął fizyk. To istotnie nie fraszka. Rozbierz się pan w tej chwili. A gdy młodzieniec zrzucił pośpiesznie ubranie, fizyk obejrzał go niezwykle uważnie, od stóp do głów. Znakomicie, zawołał wreszcie z uczuciem ogromnej ulgi. Nic nie odpadło. Ani kawałek mej farby nie pękł. Ciesz się, mój człowieku, ciesz się, młody przyjacielu. Twoje pomalowanie wygląda jak nowe. I co mi z tego przyjdzie? Krzyknął w pasji młodzieniec. Jak to? Oburzył się fizyk. Widzę, że muszę wyjaśnić panu po raz wtóry istotę działania mej farby. Nie zapobiega ona, mówiąc ściśle, grzechowi. Zmniejsza natomiast w wysokim stopniu jego żałosne następstwa. Farba moja nie jest właściwie dla tego świata, lecz dla życia przyszłego. Nie służy ona celom ziemskiego bytowania. Krótko mówiąc, uzbroiłem pana przeciw śmierci. A gdy będzie pan umierał, wówczas będzie pan wysławiał cudowną siłę mej farby. Westchnął rozpaczliwie młody człowiek. Nie rozumiem zupełnie pańskiego kazania i wszystko to brzmiało bardzo niezachęcająco, ale miejmy i teraz nadzieję, że sprawa da się jakoś załatwić i że wybrnę z tej fatalnej sytuacji. Tymczasem jednak będę panu niesłychanie wdzięczny, jeżeli pomoże mi pan naprawić zło i krzywdę, którą wyrządziłem niewinnym ludziom. Wybaczysz, młodzieńcze, ale rzecz ta nie leży już w moim zakresie, oświadczył fizyk. Jeśli jednak przejdzie się pan na róg najbliższej ulicy, gdzie znajduje się urząd policyjny, jestem pewien, że przyniesie to panu znaczną ulgę, skoro odda się pan w ręce sprawiedliwości. 6 tygodni potem zawezwano fizyka do więzienia miejskiego. Co to wszystko ma znaczyć? Wołał nieszczęśliwy młodzieniec, gdy tylko wpuszczono fizyka do celi skazańca. Jestem pokryty pańską farbą jak skorupą, a oto złamałem nogę, popełniłem wszelkie możliwe zbrodnie, jakich nie spisać na wołowej skórze. Teraz zaś jestem w tak okropnej trwodze, że brak mi po prostu słów, by ją opisać. Do licha, mruknął fizyk. To rzeczywiście zdumiewające. Ostatecznie jednak wszystko jest w porządku. Zaręczam ci, młodzieńcze, że gdybyś nie był pomalowany, bałbyś się 100-kroć więcej. Kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Szochowskich, zbliża się do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.